Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Artur, szybciutko, witamy się.
Tak, dzień dobry, Artur Rolak,
Adam Romer. I od razu mamy eksperta na linii.
Tak, musimy się śpieszyć. Dzień dobry, słyszymy się.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie, witamy.
Na naszych słuchawkach Agnieszka Wypych, lekarz medycyny, a nie przypadkowo, ponieważ dochodzą nas niepokojące słuchy z Australii, że tam nie dość, że upał, to jeszcze smog, a każą im grać w tenisa. Jak to jest? A ponieważ jesteśmy po imieniu, bo ty też grasz w tenisa, więc może po prostu z dwóch stron na to spojrzysz, i z kortu, i z gabinetu.
Znaczy, na pewno potrzebne są, jeśli chodzi o Australię, aktualne dane na temat stężenia poszczególnych substancji, które powstają na skutek spalania. Na pewno można powiedzieć, że...
To ja mogę tylko, przepraszam, jeżeli przerwę, mogę tylko podpowiedzieć, bo to wiemy od trenera Igi Świątek, Piotra Sierzputowskiego, który powiedział, że wczoraj w ciągu dnia indeks, tylko proszę się mnie nie pytać, ja się na tym nie znam, ale wynosił 600+. To nie wiem, co to znaczy.
Piekło.
Ale że... To na pewno nie jest dobre. To tyle wiem.
Trudno mi jest się powiedzieć, o co chodzi, bo na przykład tak jak w Polsce są oznaczane dla poszczególnych pyłów i dla poszczególnych substancji, tak na przykład nie wiem, możemy stwierdzić, że dla tam określonego pyłu PM2.5 dobowe stężenie nie powinno przekroczyć 25 mikrogramów na metr sześcienny. Ten indeks mi nic nie mówi, ale na pewno można powiedzieć, że jeśli... w powietrzu, którym oddychamy, znajduje się smog, nie jest to dobre dla naszego organizmu. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że jeśli wiąże się to jeszcze z wysiłkiem fizycznym, to tych pyłów wdychamy więcej z racji tego, że w trakcie wysiłku fizycznego, a jak wszyscy wiemy, w trakcie tenisa ten wysiłek fizyczny jest bardzo duży. Uruchamiamy nasz układ oddechowy bardziej, układ krążenia, czyli wdychamy więcej powietrza, więcej krwi szybciej krąży w naszym organizmie, co wiąże się z tym, że na to działanie szkodliwe smogu jesteśmy bardziej narażeni.
Ja o zawodowców to bym się przesadnie nie martwił, ponieważ opiekę medyczną to mają na wysokim poziomie, bo turniej na taki jak Wielki Ślem na pewno o nich zadba i krzywdy nie da im zrobić. Natomiast zapytałbym, chciałbym wiedzieć, co możemy zrobić my jako, powiedzmy, ludzi uprawiający sport dla zdrowia w momencie, kiedy niekoniecznie jesteśmy w Australii, ale kiedy jesteśmy w Polsce, ten smog jest duży, czy unikać wtedy wysiłku, czy jakoś się do niego przygotować, czy jakoś się zabezpieczać?
Artur, podpowiem
możemy?
Ci, nie grać.
No właśnie, do tego
znaczy,
to pytam.
Na pewno w momencie, kiedy to stężenie smogu jest największe, powinniśmy unikać grania na otwartych przestrzeniach. Obecnie aura pogodowa sprzyja ku temu, prawda, bo gramy czy w halach, czy pod balonami i to jest dobre rozwiązanie. Więc mówię, w chwili obecnej generalnie uprawianie sportu w zamkniętych pomieszczeniach, możemy, nie wiem, zmienić tenis na siłownię bądź basen. W ten sposób się mniej narażamy. Do dyspozycji również mamy maseczki bądź z filtrami HEPA, bądź z filtrami węglowymi, ale raczej trudno mi sobie wyobrazić uprawianie aktywności fizycznej z maseczką na twarzy.
A ja już właśnie zacząłem sobie wyobrażać.
To gratuluję. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, przyznam się szczerze. Jeśli chodzi również o wybór pór dnia, jeśli mamy taką możliwość, to jeśli chcemy uprawiać sport na zewnątrz, to lepiej robić jest to rano bądź przed południem. Z racji tego, że w godzinach popołudniowych i wieczornych to stężenie smogu jest największe, wtedy jest największy ruch samochodowy, ludzie wracają do swoich domów, gdzie niestety palą w piecach, nie wiem, niskiej jakości węglem bądź używają do tego celu śmieci, a no to są jedni z najpoważniejszych producentów właśnie smogu.
To w takim razie mam jeszcze jedno pytanie.
Ostatnie, bo
wiem,
obiecaliśmy.
Tak, obiecaliśmy, że nie będziemy tutaj za bardzo zabierać czasu, ale jedno pytanie. Czy w Australii jest szansa na to, że jeżeli rzeczywiście przyjdzie, bo mówi się o tym, że ma przyjść wiatr i ma trochę rozwiać to, ten smog, który z powodu tych potężnych pożarów nadciągnął nad Melbourne, czy to może oznaczać, że po prostu sytuacja się unormuje i będzie wszystko okej, czy to jednak gdzieś tam w tym powietrzu pozostaje?
Jak wiatrem uciął.
I jakieś niebezpieczeństwo dla zawodników pozostaje?
Myślę, że to w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych i jeśli przyjdą korzystne wiatry i będą na tyle silne, to powietrze zarówno dla publiczności, jak i dla zawodników może być całkowicie bezpieczne. Sami widzimy, śledząc nasze raporty smogowe, że sytuacja jest bardzo mobilna i w ciągu kilku dni może się bardzo zmienić. Od złych bardzo warunków, a następnego dnia te warunki mogą być bardzo dobre i możemy wszystko robić również na zewnątrz, na co mamy ochotę. I nie jest to dla nas niebezpieczne.
To my ze swojej strony dziękujemy i obiecujemy, że to nie jest to ostatni raz. Debiut, ale ciąg dalszy nastąpi.
Bardzo dziękujemy.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy i dziękuję, życzymy sukcesów bardzo. Na korcie.
Dziękuję bardzo, również pozdrawiam, do widzenia.
Słyszenia? Anegdota mi się przypomniała, nie wiem, z tenisem ma o tyle wspólnego.
Myślałem, że z lekarzem.
Z tenisem o tyle wspólnego, że zdarzyło się to podczas meczu w tenisie stołowym. Znaczy nie tyle podczas meczu, co podczas bankietu pomeczowego.
Czyli rzeczywiście niewiele z tym tenisem ma wspólnego.
ale z wiatrem bardzo wiele, bo to właśnie to mi się skojarzyło. Moim zdaniem anegdota jest przepyszna. Odbyła się w pewnym mieście, w którym, no powiedzmy powiatowym, w którym znajdowały i znajdują się w dalszym ciągu zakłady chemiczne. I kiedy czas akcji dobre 30 lat temu, dołączaliśmy do świata Zachodu, jeszcze nie byliśmy członkami NATO, ale już byliśmy blisko, Amerykanie zarzucali Polsce wówczas, że produkowała broń chemiczną. No i podobno ta broń chemiczna, zdaniem Amerykanów, miała być produkowana w tymże miasteczku, w którym się odbywał ten mecz. No i podczas bankietu zadaliśmy pytanie burmistrzowi miasta, który w przypływie szczerości, oczywiście, przypływ szczerości musieliśmy czymś tam wesprzeć.
Podlać, jak to się podlać, mówi.
Tak. Jesteś bardziej dosłowny ode mnie. Pan burmistrz oświadczył, że wszystko zależy od róży wiatrów. Jeżeli róża wiatrów będzie sprzyjająca, to po ewentualnym boom w owych zakładach nie będzie tylko tego miasteczka powiatowego. Natomiast gdyby róża wiatrów była niesprzyjająca, to również pobliskiego miasta wojewódzkiego.
No dobrze. Dobra, wróćmy już jednak do tego wielkiego tenisa.
Wróćmy.
Bo powiem ci, Artur, tak patrzę na listę wyników, które już mamy po pierwszym dniu.
A wynotowałem sobie kilka.
No właśnie, bo powiedzmy sobie szczerze, mamy godzinę 13:10, no w Melbourne to jest 23:10, więc co prawda dzień się jeszcze nie skończył, ale chyli się ku końcowi.
Kto miał wygrać, to wygrał, kto miał przegrać, to odpadł.
No właśnie, ja bym powiedział, że no nie zawsze wygrywali ci, którzy by nam się wydawało, że mogą wygrać. Zacznijmy od Polaków, bo tutaj właściwie mieliśmy tylko jeden akcent polski.
Wiadomość jest zła.
Katarzyna Kawa poszła na pierwszy ogień i to można powiedzieć rzeczywiście dosłownie wręcz na ten pierwszy ogień poszła, bo trafiła na Annę Lotner.
No.
Też, no tym co się interesują, to nazwisko znane, niemiecka tenisistka. I mimo, że to Kasia Kawa rozstawiona z numerem 17 w tych kwalifikacjach, to porażka dość bolesna. 2-6,
no właśnie 7-6. Wynik bardziej, tak powiem, tutaj zastanawia, niepokoi niż sam fakt porażki, bo przegrać, no, mimo że Polka była rozstawiana, to jednak poziom, można powiedzieć, że w miarę zbliżony, to nie to tutaj żadna przepaść, a tu się okazało, że mecz był znaczy nie znamy szczegółów, więc nie chcemy tutaj ani niczego przesądzać, ani przesadnie krytykować, natomiast no, stwierdzamy fakt, że porażka przykra.
Okazuje się, że Antonia Lotner jednak odrobinę bardziej doświadczona w graniu przynajmniej eliminacji do Wielkiego Szlema i tutaj ta przeszkoda nie do pokonania dla Polki. Ja ci powiem tak, dobrze, może będziemy mieli okazję jeszcze o tym porozmawiać, mając więcej szczegółów, bo to też trzeba powiedzieć, że i tu się musimy przyznać, że umawialiśmy się też wstępnie na telefon z Piotrem Sierzputowskim. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w zeszłym roku stawał na wysokości zadania i niemal co tydzień żeśmy się z nim łączyli w takim cyklu po kolejnych meczach Igi Świątek w Australii. I powiem wam, że no, teraz chyba Piotr Sierzputowski jednak padł ofiarą z, nie smogu, a jetlagu. I chyba
tak, to, niestety, to jest chyba dobra wiadomość w tej złej.
Tak, chyba nie uda nam się do niego zadzwonić, aczkolwiek próbujemy.
Że to nie smog go powalił, tylko właśnie zmęczenie podróżą.
Natomiast powiem ci, Arturo, że jak patrzę na kilka wyników, to jednak pewne tych paru zawodników, którzy byli tu faworytami, sukcesu nie odniosło. Między innymi z kortu zszedł Nikola Kun.
No właśnie, bo ty mówisz o konkretnych wynikach, a ja sobie tutaj przygotowałem, tak podzieliłem sobie na,
dobrze, to
na starych znajomych. Na starych znajomych, a z drugiej strony na tych młodych, których ty jesteś tak skłonny bardzo zachwalać i zapowiadać ich niby nie wiadomo jakie sukcesy. No i wśród tych twoich faworytów do odgrywania coraz ważniejszych ról na światowych kortach. Właśnie no jedną z tych osób, na pewno ten Hiszpan, o którym żeśmy kiedyś nawet chyba dosyć długo podczas audycji rozmawiali. Korzenie niemieckie czy austriackie, tego już powiem szczerze, przesadnie nie pamiętam. No, zdecydował się na reprezentowanie Hiszpanii, ale czy on Niemiec czy Austriak, to chyba ty lepiej pamiętasz, bo to...
Słuchaj, no jak urodzony w Innsbrucku, to...
A, no
to,
ale ja nie pamiętam, gdzie urodzony, nie. Tylko wiedziałem, bo Kün, wiesz, to tyle
kojarzy. On jest, to ciekawa jest kombinacja rzeczywiście, bo to jest pół Rosjanin, urodzony w Innsbrucku,
a czyli reprezentuje wszystko się zgadza, Hiszpanię. Tak? Nie, no to logiczne dosyć jest. No i też ta taka bardzo zdolna amerykańska juniorka. No proszę mnie nie wypytywać w tej chwili o imię, bo też zapomniałem, ponieważ no nie jest jeszcze aż tak zdolna, żeby mi się tego uczył na pamięć, ale Osuigwe. Nie, Osuigwe, mówię o Amerykance.
Whitney
Osuigwe też przegrała, więc młodzi sobie radzą powiedzmy średnio, ale takie skojarzenie z młodością. Odbył się mecz Jung-Yang.
No to chyba tylko ty je rozróżniasz.
No. To łatwo odróżnić, ponieważ Donald Young to jest dosyć znany tenisista, nawet polskim.
Ten Young.
Natomiast Jungiem należałoby się zainteresować, ponieważ jest to reprezentant Hongkongu i on wygrał z Amerykaninem.
No to rzeczywiście można się zainteresować, szczególnie, że kiedyś, ale to też już coraz starsi.
Być może zobaczymy go w Kaliszu.
Ale coraz starsi to pamiętają, że ten Young kiedyś to był bardzo zdolny junior.
No, poza tym to już nie jest taki Young, patrząc w metrykę.
To prawda.
A wspomniałeś o Eugenie Bouchard, ona wygrała.
Wygrała, tak. I to też widziałem, bo to trzeba powiedzieć, że sporo przekazów już mieliśmy w ciągu dzisiejszej nocy i poranka czasu polskiego z Melbourne. Jednym z takich filmików, który się przewijał w mediach społecznościowych, to był błąd stóp wywołany przy drugim serwisie Chinki Yu, który został jej wywołany przy serwisie z dołu. Także...
Ja bym chciał, żeby coś takiego wywołali Bernardowi Tomiczowi, bo to wtedy by się mogło nie skończyć krótkim filmikiem na YouTubie, tylko być może przeciążenie serwera by nastąpiło. No Bernard Tomicz przegrał w pierwszej rundzie eliminacji, niestety nie ma, nie, znaczy nie, a może niestety, nie ma jeszcze doniesień na temat reakcji tatusia ewentualnej, no bo myślę, że można domniemywać, że tej reakcji nie było, ponieważ gdyby była, to już byłoby pewnie o niej głośno, jak to panu Johnie zwykle. I to jest w zasadzie z tych naszych starych znajomych jedyny, który przegrał, bo ci starzy
znajomi wygrywają.
Tak. Znaczy Bouchard, no powiedzmy, no nam tu nie chodzi tyle o wiek, co raczej
o znaność.
O znaność, tak jest, tak. Natomiast, nie wiem, pewnie kojarzy takie nazwiska, na przykład jak Gulbis.
No właśnie, to chciałem powiedzieć. Wygrał.
Wygrał.
Wickmayer,
tak.
Wygrała.
Rosol.
Znam.
Niculescu.
Też znam.
To nawet się możemy dłużej zatrzymać.
A coś masz do powiedzenia na temat
Moniki? Na temat Niculescu, tak, chciałem powiedzieć, że zawsze mi tutaj wytykasz, że kogoś tam nie lubię i czasem są to po prostu bezpodstawne sugestie. Natomiast w przypadku Moniki Niculescu mogę się dobrowolnie przyznać, że jej nie lubię. I to też nie pod wpływem tego, że coś mnie zrobiło, tylko to wynika z moją opinię oparłem na opinii z drugiej ręki, czyli polskich tenisistek, które miały okazję z nią nie tylko grać, ale czasem trenować. W momencie, kiedy Rumunka wspinała się gdzieś tam z połowy drugiej setki powolutku w stronę nawet przecież dosyć, ona chyba nawet w 30 była.
Jak najbardziej.
Więc w momencie, kiedy do tej 30 się wspięła, była już w zasadzie, wtedy sobie z tego nie zdawała sprawy, że chyba u szczytu możliwości, nagle się okazało, że już nie można jej było poprosić o wspólny trening, bo uważała, że jest za dobra dla, na trenowanie z tymi Polkami, które ją czegoś tam jeszcze uczyły, kiedy one były wyżej niż ona. I takie podejście, ja takiego podejścia bardzo nie lubię i mnie to nie odpowiada. I od razu mi się tutaj przypomina Aleksandra Dulgeru, absolutny kontrast w stosunku do Moniki Niculescu.
Mistrzyni Warszawy.
Królowa Warszawy. Ja już pomijam ten oburęczny forehand i oburęczny backhand Niculescu, który, no, powiedzmy sobie szczerze, jest nie do oglądania. To jest
tak
zjawisko.
Tak jakbyś powiedział, że Santoro nie lubisz.
Wiesz co? Powiem tak, wolę, ale dokończę o Dulgeru, ponieważ do Aleksandra Dulgeru mam pewnego rodzaju słabość, bardzo, bardzo ubolewam, że przegrała głównie z kontuzjami i jej kariera nie rozwinęła się tak, jak można było sobie to wyobrażać. No, mamy też pewnego rodzaju wspólny wątek z Simoną Halep. No, trenerem Simony Halep jest w tej chwili były trener właśnie Aleksandry Dulgeru. I to, co mi zaimponowało Aleksandra Dulgeru, znaczy zaimponowało, może za dużo słowa, ale w jaki sposób mnie ujęła. Kiedy rozmawiałem z nią podczas turnieju w Warszawie, to jest tego pierwszego, i zanim go jeszcze wygrała, bo to gdzieś było, nie wiem, po drugiej rundzie, a przed ćwierćfinałem, kiedy nagle się okazało, że ona wygrywa z faworytkami i tutaj coś zaczyna się kroić, jakaś niespodzianka. No, odbyłem z nią taką dłuższą rozmowę po to, żeby przedstawić ją, bo pracowałem wtedy w biurze prasowym, żeby przedstawić ją szerzej troszkę polskim dziennikarzom. I ona powiedziała bardzo fajną rzecz, że, bo przyjeżdżała na wiele turniejów do Polski. Na te najmniejsze ITF-owskie grała w Toruniu, grała w Gdyni, grała w Kędzierzynie, Koźlu, pewnie też zahaczyła też o Zawadę. I mówię, że wszędzie, gdzie grała, no, nie tylko w Polsce, nie tylko sympatia do Polski, ale to mi się podoba takie podejście. Wszędzie tam, gdzie gra, ona nie stara się, przynajmniej jeżeli czas na to pozwala i okoliczności przyrody, że tak powiem, coś zobaczyć, wywieźć z tego kraju, z tego turnieju nie tylko wspomnienie lotniska, dworca, kortu, hotelu, ale też coś zobaczyć. I opowiada, że bardzo jej się podobało Trójmiasto, że była zachwycona, wręcz zauroczona Toruniem, że kiedy grała w Warszawie, to znalazła czas, żeby pójść nie tylko na starówkę, ale też przede wszystkim do łazienek, żeby sobie w tak miłych okolicznościach przyrody troszeczkę się zrelaksować. No, narzekała tylko, że w Kędzierzynie, Koźlu i w Zawadzie pod Opolem przesadnie do oglądania nie było za wiele, ale ta właśnie taka ciekawość świata, nie tylko ciekawość tego, co związane z uprawianiem zawodu, ale też taka turystyczna, tak, trochę powiedzieć, co nie jest wcale takie częste wśród tenisistów, bo trzeba ich oczywiście też zrozumieć, że zwłaszcza ci najlepsi, tak, oni mają tych imprez, tych obowiązków turniejowych więcej niż my widzimy w telewizorze, tak, no bo tam sesje autografowe, jakieś imprezy ze sponsorami, no ten czas jest zajęty, a w momencie, kiedy grają o jakieś tam tak drobne, przyziemne sprawy, jak tytuły mistrzowskie i tak dalej, no te siły muszą oszczędzać i pewnie i czas też. Natomiast tutaj Dulgeru mi się jawi jako taki właśnie, no, może nie przeciwieństwo, ale jaki wyjątek od tej reguły, taki bardzo sympatyczny.
Strasznie, żeś się rozwinął o tej Dulgeru.
No bo pewnie nieprędko znowu będzie okazja o niej porozmawiać.
To też prawda. No dobrze, ale
chyba, że do nas zadzwoni.
Ale powiem ci, że znalazłem jednak jedno nazwisko, które z tych starych, które już więcej się nie pojawi w drabince, czyli Martin Kliżan.
A to też, ale ale też mój, bo nie, też nie ukrywam darze człowieka sympatią, ale z zupełnie innych powodów niż Aleksandra Dulgeru, Serhii Stachowski w drugiej rundzie jest.
No wiem, właśnie ostatnio Sergiej Strachowski podobno się bardzo udzielał na Twitterze.
On się zawsze bardzo udzielał, ja bym nawet powiedział, że on się ostatnio mniej udziela na Twitterze niż kiedyś.
No nie, ale właśnie ostatnio miał jakąś podobno ostrą dyskusję twitterową z Waskiem Pospisilem. Czyli wbrew nazwisku Kanadyjczykiem. A dyskusja toczyła się oczywiście na temat działalności Rady Zawodniczej ATP.
No, no, ale Stachowski był członkiem tej...
Pospisil też. Także to o tyle ciekawe, bo zaraz podchwycili ten wątek dziennikarze amerykańscy. Jak jeden słusznie zauważył, zaciera ręce, bo będziemy wreszcie może więcej wiedzieli na temat funkcjonowania tej instytucji, która do tej pory jest właściwie owiana takim nimbem tajemniczości. Niewiele wiadomo, co...
Znaczy nie, no wiadomo, że Waszek Pospisil jest za... Znaczy, nikt nie chce zarabiać mniej, to jest zrozumiałe, i raczej oczywiste. Natomiast Waszek Pospisil jest przedstawicielem tej frakcji w Radzie Zawodniczej, która uważa, że im zawodnik lepszy, tym więcej powinien zarabiać. Znaczy nie tyle, to też jest oczywiste, ale tym większe powinien dostać podwyżki z tego wzrostu puli nagród. Natomiast Serhii Stachowski uważa, że większe pieniądze powinny pójść na sam dół tej całej struktury rywalizacji. I nie
teraz
ukrywam...
Teraz mam pytanie. I kogo bardziej lubi Nowak Dżokowicz z tych dwóch?
No ja ci nawet mogę powiedzieć, kto bardziej nie lubi Nowaka Dżokowicza spośród tych dwóch. Jeśli chodzi o to ja Serhija Stachowskiego popieram z wielu względów. Po pierwsze tutaj właśnie myślę, że to się ocierało o pewnego rodzaju moralność. Taką przyzwoitość może bardziej. Naprawdę Nowak Dżokowicz nie ma prawa narzekać na swoje zarobki i jest ostatnim człowiekiem, który powinien się na to skarżyć. Natomiast Serhij Stachowski przypomnę, kto był wtedy gościem naszej audycji, w imieniu Grzegorza Panfila i innych Grzegorzów Panfilów ma prawo upominać się o to, żeby więcej pieniędzy spływało na sam dół, po to, żeby ten biznes funkcjonował.
Absolutnie masz rację, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak tutaj mieliśmy spotkanie końcem grudnia, jeden z naszych gości, dziennikarzy sportowych, powiedział, że ten, co ma pół roku, co ja gadam, ten, co ma pół miliona, jest biedniejszy od tego, co ma milion.
Ależ oczywiście, ale ten, który nie ma za co pojechać na następny turniej, no to w ogóle jest żebrakiem w porównaniu z tamtymi. No.
Oczywiście, to wszystko prawda, natomiast nie oczekuj od Nowaka Dżokowicza, żeby zrezygnował z kolejnych podwyżek, bo na to chyba za bardzo liczyć nie można. I tu mi się przypomina, i przepraszam, bo ty już dzisiaj opowiedziałeś dwie anegdotki, więc ja nie będę opowiadał anegdotki, ale będę miał taki lekki wtręt na temat zarabiania więcej, bo ostatnio śledzę z dużym zainteresowaniem publikację prasy szwajcarskiej na temat podróży Rogera Federera. I ja wiem, że może się tutaj trochę narażę wielbicielom fantastycznego Szwajcara, chociaż sam uważam go za rzeczywiście ikonę i legendę naszego sportu, ale muszę powiedzieć, że po raz pierwszy zauważyłem właśnie w prasie szwajcarskiej takie tony z lekką krytyką w tle tego, co robi Roger Federer. Chodzi mi tutaj oczywiście o podróż, takie tournée rozrywkowe po Ameryce Łacińskiej, plus ostatnio to, co miało miejsce, czyli taka wyprawa, właściwie dosłownie taki, ja bym powiedział, wyskok na dwa dni z Dubaju, gdzie Roger się przygotowywał do nowego sezonu, do południowych Chin i tam do Hangzhou, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie pojechał na mecz pokazowy i gdzie robił sobie zdjęcia z oficjalami chińskimi i tak dalej i wspiera kandydaturę tego miasta do Igrzysk Azjatyckich i po raz pierwszy rzeczywiście w prasie szwajcarskiej się pojawiła taka lekka, bo to trzeba powiedzieć, lekka bardzo krytyka Federera, że nie wiedzą dziennikarze do końca, jakimi kryteriami kieruje się Roger Federer przy doborze tego typu eventów i gdzieś tam w tyle głowy pozostaje takie...
Jak to, jakimi kryteriami?
Niebezpieczeństwo. Ja wiem, co ty powiesz, tak, oczywiście. Myślę, że głównie tymi, ale chodziło o to, że zarówno w Ameryce Łacińskiej, jak i w Chinach no trzeba mieć świadomość, że występując tam jednak robi się trochę za takiego misia, który tańczy u stołu rządzących i nawet właśnie dokładnie tego porównania użył jeden z autorów tekstu o podróży Federera po Ameryce Łacińskiej. Także
No nie powiem, żebym ja był z tego powodu zachwycony, ponieważ między innymi to, dlaczego... na pewno nie przekształcimy tej naszej audycji, tu, ani tej, tego dzisiejszej, ani w ogóle całego programu cotygodniowego w debatę polityczną. Natomiast no, nie sądzę, żebyśmy mieli obowiązek ukrywania naszych sympatii. No, to, co mnie kiedyś ujęło właśnie w przypadku Stachowskiego, to jest to, że on ma odwagę o swoich poglądach mówić, pisać wprost. I on się bardzo uaktywnił po zajęciu Krymu przez zielonych ludzików, którzy, prawda, które w strojach, które można kupić w każdym sklepie, prawda, cytuję tutaj klasyka.
I on... Uważaj, bo ci to ktoś, to wszystko nagrane jest, to trudno, ktoś ci to potem odwinie.
Nie można tego wykluczyć. W każdym razie no problem Stachowskiego polegał na tym, że jego żona jest Rosjanką. I kiedy rozmawiałem z nim odnośnie, no, agresja, no, powiedzmy sobie to wprost, no, agresja, aneksja Krymu odbyła się zaraz po igrzyskach olimpijskich w Soczi, czyli w miesiącach, bym powiedział, późno-zimowych, wczesno-wiosennych. Rozmawiałem o tym z Stachowskim podczas Wimbledonu, czyli już kilka miesięcy później, więc zdążył już te sprawy nie tyle przetrawić, co one się w pewnym stopniu, w pewnym sensie w jego życiu zaczęły już troszeczkę układać. I zapytałem go właśnie o to, o relację z żoną, że na początku były trudne chwile, ponieważ ona święcie wierzyła w ten przekaz, który słyszała z mediów czy rosyjskich, czy rosyjskojęzycznych. Natomiast no, kiedy udało mu się dotrzeć do niej z pewnymi faktami, no troszeczkę zmieniła zdanie. Najbardziej zabawne było to, zabawne, no to może nie jest to sformułowanie, no to, bo mówimy o sprawach poważnie, więc może sobie nie należy żartować, ale Stachowski nie uznawał tego za problem, bo zapytałem go o relacje z tenisistami rosyjskimi. Mówi, że no nie wszystkich, ale stracił większość przyjaciół.
Widzisz, tak już bywa. Dobrze, wróćmy jednak do Australian Open, bo ja bym chciał jeszcze wrócić.
Stachowski by z siebie takiego niedźwiadka zrobić nie dał. No pewnie. Konkludując.
Pewnie tak. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co się działo dzisiaj przez noc czasu polskiego i poranek w Melbourne, bo tam obiegły świat zdjęcia z meczu Dalili Jakupowicz, to taka Słowenka, jakby ktoś nie wiedział, która rozegrała swój pojedynek dość wcześnie i tam nawet wygrała seta, ale drugiego już nie dograła i musiała zejść z kortu z powodu właśnie, właściwie nie wiem, udaru słonecznego właśnie, czy ataku kaszlu. W każdym razie skreczowała i stała się tym samym pierwszą ofiarą smogu w Melbourne.
No ale tak jak mówiła doktor Agnieszka Wypych, no, należył taki wysiłek raczej rano i przed południem. Nie, rano, jeżeli już, to rano przed południem, no więc tutaj akurat wszystko się zgadzało.
No słuchaj, to ty jesteś dobry, jakbyś w ten sposób tłumaczył to. Przypominały mi się...
Nie, po prostu uważnie słucham naszych rozmówców.
Przypominają mi się Austriaccy lekarze wojskowi ze Szwejka.
A, to, no to klasyk.
Byś się nadawał, mam wrażenie. No dobrze, w każdym razie to oczywiście nie jest wesołe, bo po prawie 2 godzinach meczu ze Stefanią Wegele Dalila Jakupowicz przystanie 6-4, 5-6, czyli ten drugi set nie był nawet dograny do końca. Zeszła z kortu, to też takie filmiki pojawiły się w mediach społecznościowych i to był chyba taki najmocniejszy przekaz po pierwszym dniu rywalizacji w kwalifikacjach Australian Open i to rzeczywiście miało prawo zaniepokoić.
Ale też nie wyciągajmy wniosków zbyt pochopnie, ponieważ po pierwsze no nie jesteśmy lekarzami, nawet gdybyśmy byli, to nie widzieliśmy jakby karty pacjentki, tak? Natomiast no, takie historie od czasu do czasu się zdarzają i nie tylko w Australii, tak? Owszem, te wysokie temperatury nie sprzyjają długiemu wysiłkowi, natomiast no, nie wiemy, jaki wpływ na to miały naprawdę te historie związane ze smogiem i z pożarami, ponieważ nawet tam, gdzie powietrze bywa dużo czystsze, a temperatura wysoka, te zawodnicy miewają problemy, zwłaszcza ci, nie oszukujmy się, ci troszeczkę gorzej przygotowani.
No dobra, zobaczymy, jak to się będzie rozwijało dalej, żeby jakby
nie,
tak...
Żeby nie było... Oczywiście jest to niepokojące, natomiast mówię, nie należy z tego moim zdaniem wyciągać zbyt daleko idących wniosków.
Żeby tak powoli zakończyć ten temat australijski w pierwszej części naszego programu, to tylko gwoli informacji dla wszystkich podamy takie wiadomości, że bo mamy jeszcze nie tylko przecież kwalifikacje w Melbourne, o których zaraz powiem, bo mamy jutro aż trzy Polki, które będą grały, i to będzie grała Ula Radwańska, Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. I to możemy chyba powiedzieć, poczekaj, bo zerkam, żeby nie pomylić.
W pewnym sensie trzy pokolenia polskich tenisistów.
No właśnie, będzie Ula Radwańska ma chyba najtrudniejsze losowanie na ten moment, bo będzie grała trzeci mecz z Johanną Larsson. To dość groźna rywalka jeszcze niedawno. Naprawdę,
no, walczyli pierwsze pięćdziesiątki.
W czołówce światowej, tak. Magdalena Fręch będzie grała z Japonką Hibi. Mam nadzieję, że w zasięgu jest rywalka. A Maja Chwalińska, która debiutuje na tym etapie rozgrywek, będzie grała z Bułgarką Sinnikową. I też mam nadzieję, że tutaj rywalka jest w zasięgu. No. Także to wszystko nas czeka od północy czasu polskiego.
Bo ja chciałem właśnie kibicom, naszych sympatyk kibiców tenisa wlać w nadzieję, no, jeżeli nie mylę, to Sinnikowa, to akurat by walczyli niekoniecznie kortów wielkoszlemowych, ale także turnieju w Toruniu, więc
no właśnie,
półka bardzo zbliżona.
Zbliżona do Mai. Natomiast to nie są wszystkie występy Polaków, które nas czekają w nocy z wtorku na środę, bo trzeba powiedzieć, że jeszcze będzie gra w Hobart Magdalinet z Lauren Davis, i ten mecz mniej więcej około godziny trzeciej w nocy będzie można obejrzeć w TVP Sport.
Warto już trenować niewyspanie przed głównym.
Tak jest, przed głównym daniem australijskiego. Tak. A także będziemy mieli mecz Huberta Hurkacza z młodym, obiecującym Szwedem Imerem, który też prawdopodobnie...
Czyli Szwedzi nas tutaj prześladują.
Tak.
Tej nocy.
Będzie to grane w Auckland, czyli około między drugą a trzecią czasu w nocy, czasu polskiego. Tak jest zaplanowany ten mecz. Także tylko, że z tego, co pamiętam, to ten mecz na pewno nie będzie transmitowany. Także chyba, że znajdziecie sobie jakiś stream, no to...
Ale żeby nas nikt nie posądził o dyletanstwo, to już powiedzmy, że Auckland to Nowa Zelandia, ale kontynent australijski.
Tak, no nie wiem, to oczywiście, że Auckland to wszyscy przecież wiemy, nie, no, nawet nie dodawałem.
Australią, ale to żeby nas potem nie złapał za słówko.
Dobrze, w takim razie temat na razie australijski kończymy, bo ten będzie się jeszcze pojawiał przecież w naszych najbliższych programach dość często, także może...
Myślałem, że powiesz do znudzenia.
Nie, do znudzenia nie, bo ja jednak wydaje mi się, że ta ekscytacja Australią będzie rosła z każdym kolejnym polskim zwycięstwem, i na te zwycięstwa będę liczył mocno. Odrobina muzyki, a po muzyce przechodzimy do tematu już...
Wrzucamy monetę i dzwonimy.
Tak jest, i będziemy rozmawiali o młodych polskich tenisistach, a konkretnie o mistrzostwach Polski, głównie do lat 16.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
No i temat Australii na razie żeśmy przynajmniej na dzisiaj zakończyli, a teraz chcieliśmy porozmawiać chwilę na temat świeżo zakończonych mistrzostw Polski kadetów.
Ale i wspomnimy
no,
też...
No, młodszych też troszkę wspomnimy, ale akurat jesteśmy świeżo po zakończonych...
Po skrzatach.
Halowych mistrzostwach Polski kadetów. Zaraz ty się wtrącasz tymi skrzatami, no zaraz. No. Tak naprawdę to tych skrzatów to tutaj dorzucasz tylko ze względów rodziny.
No właśnie.
No, bo trzeba powiedzieć tak, że halowe mistrzostwa Polski, które odbyły się w Śląsk, to się przepraszam, żeby... Śląskie Centrum Tenisa w Pszczynie. To jest nowy obiekt, który się pojawił na mapie polskiego, tutaj polskiej geografii tenisowej, tak byśmy powiedzieli. I wszyscy sobie bardzo chwalą sam obiekt, i po raz pierwszy gościli w Pszczynie halowe mistrzostwa Polski. I te halowe mistrzostwa Polski zakończyły się zwycięstwem Martyna Pawelskiego.
A w tym samym czasie, w sobocie...
Wiedziałem, że ty ciągle z tą rodziną. Zaraz, Artur. No. Porozmawiajmy najpierw o Martynie. Dobrze. Starszy jest, to ma prawo, żebyśmy
no
pierwszy.
I on wygrał.
I on wygrał, no właśnie. Bo trzeba powiedzieć, że Martyn Pawelski, chłopak rocznik 2004, czyli już rzeczywiście 16-latek, rocznikowo przynajmniej, do tych mistrzostw przystępował bez rozstawienia. Co prawda to jest 11 kadet w Polsce, ale bez rozstawienia i idąc po kolei w drabince turniejowej pokonał najpierw Borysa Zgołę, to znane nazwisko tenisowe w tych rocznikach, potem rozstawionego z numerem 3 Patryka Stankiewicza, potem rozstawionego z numerem 5 Kacpra Szymkowiaka, potem rozstawionego z numerem 2 Gabriela Matuszewskiego, by wreszcie w finale pokonać rozstawionego z numerem 1 Macieja Kosa.
Więc... A z czwórką nie grał dlatego, bo czwórka przegrała z jedynką.
No właśnie, także trzeba powiedzieć, że Martyn, można powiedzieć, pokonał wszystkich po kolei.
No nie zostawił najwyżej, żadnych wątpliwości.
Najwyżej rozstawionych. Także na pewno te mistrzostwa to był koncertowy występ Martyna Pawelskiego, a my chcieliśmy porozmawiać z trenerem.
O dyrygencie.
O dyrygencie. I tylko nie wiem, czy już go
z
mamy.
Z dyrygentem.
Czy już mamy.
Tak, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Dzień dobry.
Witamy bardzo serdecznie. Jest z nami trener Martyna Pawelskiego, Adam Przybyszewski.
Tak jest, dzień dobry, witam.
Proszę nam opowiedzieć, jak to się stało, że Martyn, bo to też trzeba od razu zauważyć, że Martyn wrócił na początku roku 2019 po no, dość poważnych kłopotach zdrowotnych, które miał. My go znamy akurat, to mogę powiedzieć i za siebie, i za Artura, z doskonałych występów w takim cyklu turniejów Longina sprzed 3 lat, kiedy wygrywał polską edycję, potem pojechał do Paryża i jako jedyny Polak w ponad dziesięcioletniej historii tego turnieju wygrał finały paryskie.
I nieprędko to się zmieni, bo już tego turnieju nie ma.
No właśnie, niestety, trzeba to powiedzieć. No właśnie, ale to proszę nam opowiedzieć o Martynie, jak to wygląda, że rzeczywiście ten comeback w tak spektakularnej formie Mistrzostwa Polski i od razu zwycięstwo bez straty seta, pokonani wszyscy rywale w polu pozostawieni.
A więc tak jak pan wspomniał, no Martyn przeszedł dosyć poważną kontuzję pleców i tak naprawdę dobre pół roku pauzował, w zasadzie nie trzymał rakiety w ręce, dlatego trzeba było troszkę zmienić, że tak powiem, nasz team i dołączyć do tego wszystkiego fizjoterapeutów, którzy są jakby już na tym poziomie grania niezbędnym czynnikiem do tego, żeby w tym sporcie iść dalej. Dlatego no teraz jest pod opieką Centrum Reha Medica, która zajmuje się nim praktycznie no kiedy chce i jeżeli odczuwa jakiś ból albo jakieś przeciążenia po prostu związane z treningami, no to jest to od razu monitorowane i po prostu no staramy się, żeby to zdrowie teraz było na pierwszym miejscu. Jak ja zaczynałem pracować z Martynem, no to jeszcze takiej opieki nie posiadał.
To może od razu dopytajmy, trenerze, dopytajmy, od kiedy pan pracuje razem z Martynem?
No ja pracuję 1,5 roku, tylko że w momencie, kiedy ja zaczynałem z Martynem pracować, on turniej w zasadzie po tej naszej, po rozpoczęciu współpracy, no złapał kontuzję, która trwała 1,5 roku, no i teraz w zasadzie od roku pracujemy tak solidnie, uczciwie i po prostu tak, żeby to miało ręce i nogi. No i to z fizjoterapeutą i po prostu staramy się, żeby to w miarę możliwości wyglądało profesjonalnie, co nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje, ale staramy się, żeby to wszystko miało ręce i nogi i było przynajmniej zbliżone do profesjonalizmu.
No dobrze, to w takim razie proszę powiedzieć, no bo rozumiem, że jeżeli pracujecie razem 1,5 roku, no to pamięta pan Martyna sprzed kontuzji, nawet jeżeli był to jakoś tam króciutko, Czy ta kontuzja, poza oczywiście jakimiś tam śladami fizycznymi, no bo to nie ma wątpliwości, ale czy wpłynęła na jego grę? Ja miałem okazję zobaczyć go ostatnio podczas turnieju Bogdana Tomaszewskiego w Warszawie, kiedy rywalizował z zagranicznymi rywalami. Jako jedyny z Polaków doszedł do półfinału. Tam zresztą chyba zdobył też puchar za najlepszy występ Polaka w tym turnieju.
Zgadza się. Chyba to, no, takie powroty po kontuzji to jest na pewno ciężar mentalny, bo fizycznie czekaliśmy tak naprawdę do ostatniej chwili, żeby była pewność, że on jest w stanie znieść te wszystkie obciążenia, które na niego czekają, ale to jest jedno, a druga sprawa jest taka, że po prostu no żeby mentalnie jeszcze wejść na ten wyższy poziom, potrzeba trochę czasu, no i jak my zaczynaliśmy grać po tej kontuzji, to staraliśmy się raczej od razu go nie pchać na głęboką wodę, tylko stopniowo coraz to lepsze turnieje, tak żeby on po prostu w tej głowie się też odblokował, bo to zawsze gdzieś tam zostaje w tyle głowy, że te plecy może coś się z nimi stać. Także no, to była taka praca spokojna, bez żadnych nerwów i po prostu taki sobie założyliśmy cel, żeby to zdrowie było na pierwszym miejscu, a jak będzie zdrowie, no to on jest na tyle mocny fizycznie, że sobie spokojnie da radę z tymi obciążeniami, które są coraz większe w tym wieku. No już wchodzi powoli do juniorów, już gra ITF-y, no już w tym roku zagrał Mistrzostwa Polski seniorów, także tych meczów jest coraz więcej, na coraz szybszym tempie, także cieszmy się z tego, że jest póki co zdrowy i miejmy nadzieję, że tak zostanie.
A ja chciałem zapytać o inny trochę aspekt psychiki, bo pamiętam, kiedy grał w tych eliminacjach do turnieju Longines Cup, bo miał wtedy niecałe 13 lat, prawda? To chyba była ta kategoria wiekowa wtedy, tak, bo to był chyba 2017 rok, o ile dobrze pamiętam. Tak. Rozmawiałem z nim po meczu i na jedno, że tak dosyć zabawnie zwróciliśmy obaj w pewnym sensie uwagę, że kiedy na korcie się zaczyna denerwować, bo to dosyć temperamentny chłopak jest, że on sobie w pewnym momencie sobie zaczyna uświadamiać, że no, jednak to rzucanie rakietą i złoszczenie się na cały świat dookoła to prowadzi do nikąd, że to raczej mu szkodzi niż pomaga, i obiecywał wtedy, że zacznie się w jakiś sposób kontrolować, hamować. Tak. I czy on tego słowa dotrzymuje?
Wie pan, to pracujemy nad tym codziennie. Czasami się dużo rzeczy mówi, a inne się robi.
No, że temperamentu nie oszukamy, prawda?
Dokładnie. Na pewno jestem coraz lepiej, bo i jest coraz bardziej świadomym zawodnikiem i wie, no, czym powinien cechować się przysłowiowy mistrz, ale to, że on się denerwuje i to, że czasami po prostu ten temperament gdzieś tam u niego wychodzi na zewnątrz, to na pewno świadczy o tym, że mu bardzo zależy, bo to jest taki zawodnik, który po prostu będzie gryzł trawę, ale nie odda żadnego punktu za darmo. Dobrze by było, jakby jeszcze w przyszłości przełożył to po prostu na energię, którą spożytkuje na granie w tenisa, a nie na kotłowanie się ze swoimi myślami, ale no, myślę, że staje się coraz bardziej świadomy i na pewno jest różnica pomiędzy tym, jakim zawodnikiem był jakieś 2 lata temu, a jakim jest teraz. No, dużo rozmawiamy ze sobą, dużo czasu spędzamy razem, więc mam nadzieję, że kiedyś po prostu zrozumie to w 100% i przełoży po prostu tą energię i ten swój temperament na coś pozytywnego, co go poprowadzi po prostu level wyżej.
Panie trenerze, często się mówi, że ten trójkąt zawodnik, trener, rodzice, zwłaszcza w tym wieku, w jakim jest w tej chwili Martin, to swego rodzaju trójkąt bermudzki. No, myślę, że pan akurat trafił o tyle dobrze, że no, ponieważ rodzice Martina sami uprawiali sport, mama przecież była reprezentantką Polski w piłce ręcznej, więc no, mają, oni wiedzą, o co w sporcie chodzi i raczej nie kierują się emocjami w ocenie tego, co robi trener.
No tak jak pan mówi, no zgadza się, rodzice Martyna byli sportowcami i to bardzo dobrymi sportowcami i akurat no wiedzą, z czym to się je, że tak powiem. I no uważam, że w sporcie, w którym coraz większą rolę tak naprawdę odgrywają rodzice, to jest jakby niezbędny czynnik. No ja jestem z założenia takiego, że po prostu bez tych rodziców, którzy są w tym na początku przeważnie menadżerami, że tak powiem, tych małych dzieci, jest to po prostu no ogniwo, które jest nie do zastąpienia. No jeżeli rodzic nie szanuje trenera, trener nie szanuje rodzica, no to wydaje mi się, że to na dłuższą metę nie ma sensu. Mi akurat z rodzicami Martyna się współpracuje bardzo dobrze, bo tak jak pan wspomniał, no wiedzą o co chodzi w sporcie. Też często rozmawiamy, często dyskutujemy, dlaczego coś robimy, po co coś robimy, bo wiadomo, że oni uprawiali troszkę inne dyscypliny niż Martyn i ta specyfika treningu jest troszkę inna. No ale no wszystko po prostu trzeba rozwiązywać rozmową i komunikacją i myślę, że tędy jest jakaś droga do sukcesu, bo jeżeli ktoś coś robi za plecami i tak naprawdę nie wie, co robi, a potem rodzic ma do tego pretensje, że nie ma wyników tu i teraz, no to jest słabe. Także rozmawiajmy z tymi rodzicami i włączmy ich do tego teamu. Nie za bardzo, żeby się wtrącali, ale żeby chociaż wiedzieli, co taki trener robi i po co robi.
To zapytam od razu w takim razie, jakie są plany na przyszłość, jeżeli powoli, jak pan powiedział, stopniujecie Martynowi obciążenia, stopniujecie tą jakość turniejów, to jaki jest kolejny szczebel teraz po zdobyciu tytułu halowego mistrza Polski? Co planujecie na najbliższe miesiące z Martynem?
No najbliższy tydzień praktycznie, teraz już zaczęliśmy przygotowania do ITF-ów, które są w Polsce. No i zobaczymy, jak mu tam pójdzie. Jeżeli osiągnie jakieś dobre wyniki, no to będziemy zwiększać po prostu rangi tych ITF-ów. Ale to czas musi pokazać. No zobaczymy, zmieniamy nawierzchnię teraz na dywanową. My trenujemy na hardzie, także musimy jechać tam troszkę wcześniej, żeby się, że tak powiem, zaklimatyzować. Bo pierwszy turniej ITF-u, który jest rozgrywany w Polsce, jest w Puszczykowie. Także no...
I tam rzeczywiście jest dywan, tak. To nie wszyscy lubią takie mecze na dywanie.
No nie wszyscy lubią, to jest dosyć szybka nawierzchnia. Myślę, że Martynowi mimo wszystko będzie pasować, chociaż nie trenuje na tej nawierzchni, ale serwis tam będzie dosyć promował tych zawodników wyższych, którzy dysponują tam pierwszym podaniem dosyć mocnym, a Martyn akurat no serwuje ponadprzeciętnie, także wydaje mi się, że będzie dobrze, ale to tak jak mówię, no w tym wieku to jeszcze różnie może być. Ja jestem dobrej myśli, także skupiamy się na najbliższym turnieju i potem na bieżąco, że tak powiem, będziemy ustalać kolejne priorytety. Jeżeli wyjdzie, jeżeli naprawdę będzie to fajnie wyglądać, no to będziemy szukać po prostu no lepszych turniejów.
Nie mogę nie zapytać, ponieważ Martyn ma młodszą siostrę, która w tym samym czasie zdobyła wicemistrzostwo Polski, z tym, że z Krzatów, w sobocie pod Poznaniem.
Tak.
Zapewne miał pan okazję zobaczyć, jak Maja gra. Czy to jest...
Mam okazję ją oglądać codziennie, bo z Mają też trenuję, jestem trenerem Mai. Więc że tak powiem, znam temat od podszewki. No Maja była lekko zdegustowana, że nie mogłem być w dwóch miejscach naraz, no ale tak to czasami bywa, że turnieje są w jednym czasie i tak samo dobrze im.
Czy terminu nie konsultowali z panem?
Wie pan co, no byliśmy cały czas na łączach.
Ale nie, czy PZT nie konsultował z panem terminu tych mistrzostw?
Rozumiem. No nie, no może to w przyszłości nastąpi, ale póki co cieszmy się z tego, że oni po prostu no byli w finale oboje. No także byliśmy cały czas na łączach. Ja oglądałem mecz finałowy Martyna, dostawałem SMS-y z finału Mai. Także podwójne nerwy, ale fajnie, że w tej rodzinie są takie talenty i że można z nimi pracować. Chociaż ta praca nie jest prosta, bo to są zupełnie inne roczniki, troszkę inne charaktery, ale jak widać, no, do tego tenisa smykałkę mają. Także trzeba iść dalej. No.
Pobawmy się trochę w spekulacje. Wyobraźmy sobie, że minęły 4 lata. Martyn ma lat 20, a Maja chyba wtedy będzie miała 17-18, tak?
Nie, Maja ma, przepraszam, Maja jest, z tego co pamiętam, rocznik...
Maja ma 2008.
2008, no właśnie, czyli ma lat 12. Czyli będzie miała 16. 16.
No dobrze, to dalej, nie 4 lata, a 6, żeby to już było już takie dosyć porządne rozdroża, że do tego czasu prowadzi pan karierę i Martyna, i Mai, i teraz nagle się okazuje, no, że niestety trzeba się rozejść, ponieważ no, wchodzicie na taki etap grania, że nie da się połączyć wyjazdów z jednym z... Gdyby pan miał ten dylemat, wolałby pan prowadzić Martyna czy Maję?
No wie pan co, nie wiem, czy mnie teraz słuchają, więc może, może lepiej... Może lepiej jakoś ten temat.
Dyplomatycznie.
Tak. Dyplomatycznie najlepiej, jakby się spotykali na tych samych turniejach i grali na tych największych kortach.
No to już tylko szlemy zostałyby.
Po prostu... Tak, może będziemy jeść razem truskawki na Wimbledonie i wtedy to będzie najlepsza opcja w trójkę po prostu.
No bo właśnie chciałem zapytać, jaka jest szansa, żeby to byli polscy Safinowie.
No, widzę, że brniesz.
Może być. No, to Safinowie to byli dwaj numery jeden, więc miejmy nadzieję, że pójdą w nich ślady. No, tego bym sobie życzył na pewno.
W każdym razie, dobrze, nie będziemy już stawiali pana pod ścianą z trudnymi pytaniami. Proszę pozdrowić zarówno Martynę, jak i Martyna i Maję, oczywiście. Proszę też oczywiście pozdrowić rodziców, którzy nam tutaj chowają taką dwójkę, bo jak pan słusznie zauważył, to oboje rodzice byli sportowcy. Mama była reprezentantka Polski w piłce ręcznej. Tata też zaangażowany sportowo, także miejmy nadzieję, że coś z tego, z tej mąki, jakiś taki dobry chleb nam się wypiecze. Panu też życzymy sukcesów.
Żeby miał pan ten dylemat kiedyś.
No właśnie. I, no i cóż, pozostańmy w kontakcie i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze o tych dwóch młodych zawodnikach porozmawiać. Także.
Będziemy ich śledzić.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No i cóż, Arturze.
Co optymistycznie.
Dosyć. Optymistycznie zakończymy, zwłaszcza, że już pozostało nam niespełna 2 minuty naszej audycji, więc na koniec możemy tylko powiedzieć, że, bo to jesteśmy wam winni, że no nie odnieśliście sukcesu w typowaniu ćwierćfinalistów.
A wystarczyło przypisać ćwierćfinalistów z Pucharu Davisa.
No właśnie, zamiast co prawda Niemców trzeba było wpisać Belgów.
Ale myślę, że siódemka też dałaby.
Siódemka by dała zwycięstwo, także niestety zwycięzców nie mamy w tym naszym konkursie, ale coś sobie na pewno na za tydzień wymyślimy i będziemy coś dla was szykować.
No co, za tydzień powinniśmy wiedzieć, będziemy wiedzieli, ilu Polaków zagra w turniejach singlowych Austrian Open i może tutaj coś pokombinujemy.
No właśnie, a poza tym, no to mało tego, może już będziemy po jakimś meczu, jednym czy drugim, polskiego zawodnika, także może będziemy mogli powiedzieć więcej. A ja tak sobie po cichutku myślę, że też jeszcze trochę radości będziemy mieli z występów Magdy Linet i Huberta Hurkacza odpowiednio w Hobart i w
Chcesz Oakland. Powiedzieć, że zrobią nam na złość i znowu w jednym tygodniu wygrają turnieje po to, żeby się ta...
Słuchaj, jak się trzymać tradycji, to do końca. Kończymy, Artur.
No tak. Jestem za. Znaczy za tym, żeby się trzymać tradycyjnie, za tym, żeby kończyć. Ale skoro musimy, to do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.